W radiowym kinematografie Marta Bury. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Aktorka, tancerka, choreografka, założycielka Teatru Odela. Przypomnę, to pierwszy i chyba jedyny niezależny teatr tańca w Rzeszowie. Marta tym razem w roli zupełnie nietanecznej, raczej filmowej, chociaż taniec też jest ważnym elementem przedsięwzięcia, o którym będziemy mówić. Wzięłaś udział w realizacji filmu Życie z kamienia, dzikie, surowe, wspaniałe. Pozwoliłem sobie przetłumaczyć ten angielski tytuł. To jest film kontemplacyjny. Ja bym powiedział, że film eksperymentalny. Niezwykle rzadko o takim kinie rozmawiamy, bo on jest czymś więcej niż tylko rodzajem, nie wiem, miłego spędzenia czasu w kinie czy rozrywką. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. No więc pomyślałem sobie, że strasznie trudno jest w ogóle o takim filmie, zarysie fabuły mówić, bo ona właściwie nie jest jakoś tak wprost czytelna. Ale z drugiej strony ten film działa bardzo intensywnie na widza. Ja miałem wrażenie, że jednak uczestniczę w jakimś rodzaju seansu, który trochę mnie pobudza, trochę mnie zmienia, a na pewno mnie uspokaja. Więc nie wiem, czy takie były tendencje wasze, autorek tego filmu.
Zdecydowanie ten film jest tak jakby częścią tego wszystkiego, czym się zajmuję w Fundacji Teatro Della, czyli tańcem. A taniec jest pewnego rodzaju doświadczeniem. To najbardziej. I ten film w związku z tym, że jest filmem, powiedzmy, somatycznym, bo rzeczywiście jest eksperymentalny i nie wiem, czy taka kategoria jest ogólno przyjęta.
No to już jest.
Ale właśnie bym go tak zakwalifikowała, że jest filmem somatycznym, czyli takim doświadczanym. Dlatego, że patrzymy na człowieka w krajobrazie, w naturze. Patrzymy, jak tej natury doświadcza, jak jest jej częścią. I trochę się udziela nam ten rodzaj oddychania, ten rodzaj doświadczania przestrzeni, ten rodzaj bycia i kontemplowania tej przestrzeni. I zdecydowanie akurat nie ten jest taki rzeczywiście uspokajający i relaksacyjny.
Ważne jest to, gdzie ten film, gdzie ten obraz został zrealizowany. To jest Szkocja nad oceanem i trzy bohaterki, trzy kobiety, które obserwujemy na ekranie, doświadczają tych wszystkich żywiołów, które tam się koncentrują. Skał, bardzo ostrych, czasami bardzo już takich, powiedziałbym, łagodnie sprowokowanych przez wodę, ale też intensywny wiatr, olbrzymie fale. Z drugiej strony są sekwencje, w których ta woda jest łagodna i wręcz pozwala się jakoś dotykać, przenikać. Tutaj te żywioły się też spotykają i one odgrywają w całym tym filmie ważną rolę.
Zdecydowanie tak. Film był specjalnie zaplanowany w przestrzeni morza, wybrzeży Morza Północnego przy Banff. I Ania wybierała lokalizację. Ania Dako, która jest reżyserką, pomysłodawczynią, naukowczynią, która bada wpływ środowiska na człowieka.
Terapeutką także.
Też terapeutką, performerką. I rzeczywiście wybrała tę lokalizację, bo tutaj interesowała ją różnica między doświadczeniem wody jako miękkości i płynności i skały jako czegoś stałego i twardego. Zaprosiła nas do tego doświadczenia bez założeń, bez tez. Raczej poddałyśmy się wszystkie trzy działaniu tej natury i później rozmawialiśmy o tym, o refleksjach w związku z tym.
To ja rozumiem, że z jednej strony tworzyłyście ten film, ale z drugiej w jakimś sensie podlegały terapii, tak?
Nawet nie nazwałabym tego terapią, bo to jest teraz takie modne słowo. Raczej po prostu byciem w naturze, co powinno być nieodłączną częścią życia człowieka jako istoty żywej. I teraz mówimy o tym, że jest to terapeutyczne działanie, bo oddaliliśmy się od życia w naturze tak bardzo, że jest dla nas uderzające, jak wpływa na nas drzewo, las, trawa, morze.
To prawda, nagle odkrywamy coś, co jest.
Dokładnie, a to zdecydowanie stąd pochodzimy. Jesteśmy częścią i skały, i wody. Z tych samych, że tak powiem, składników, pierwiastków jesteśmy złożeni, więc i tak rzeczywiście zaczynaliśmy tę przygodę z filmem od projekcji filmu dokumentalnego o historii Ziemi, żeby dać sobie taki początek, ile wycinek ludzkiego życia na planecie, jak się ma w stosunku do życia planety. I z tym, z tą świadomością bycia ziarnkiem piasku, a nawet mniej, ruszyliśmy w eksplorację tego natury, tego terenu. Bardzo świetna perspektywa, dużo zmieniająca na długo.
Ja myślę, że to zderzenie tej małości człowieka, kruchości człowieka, z potęgą żywiołów, te wielkie fale, które wydaje się za chwilę pochłoną te trzy postaci ludzkie, które się pojawiają na wybrzeżu. Te olbrzymie skały, których bohaterki dotykają, czasami się wydaje, że za chwilę upadną z tych wielkich skał. Ten olbrzymi wiatr, który wieje, rozwiewa fryzury, garderobę, wydaje się, że za chwilę porwie gdzieś w swoje odmęty. To wszystko rzeczywiście robi niesamowite wrażenie.
Tym bardziej, że to realna sytuacja. Tak. Byliśmy ostrzeżone przez panią, że powinniśmy opuścić skały, bo rzeczywiście była już pogoda niesprzyjająca takim eksploracjom. No, pozostałyśmy rzeczywiście w takiej dużej uważności, aczkolwiek wydarzyła się jedna sytuacja, że Ania spadła ze skały. No i to jest ułamek sekundy, kiedy mogła być w woderach, gdzie zaczęła się już napełniać woda, gdzie można po prostu rzeczywiście realnie stać się częścią tej natury trochę mniej żywą.
Wręcz dosłownie.
Dokładnie. I taka bliskość tej potęgi i konieczność uważności na tu i teraz, jest to bardzo dobre ćwiczenie dla ludzi żyjących w obecnych czasach.
Ten film jest tak skonstruowany, że oglądamy trzy bohaterki w różnych sytuacjach, w których doświadczają właśnie tych skał, wiatru, oceanu, a jednocześnie słyszymy z zakadru, z offu właśnie rodzaj opowieści, przypowieści, przypomnienia jakichś wartości, które powinny jakoś mieć, powinny do nas docierać, powinniśmy się jakoś je sobie uświadomić. Ta narracja, ten głos narratorki jest też szalenie ważny.
Jest szalenie ważny. Dla mnie Ani narracja jest z gatunku poetyki, takiej poezji.
Tak, to jest poezja.
Zdecydowanie ma taki charakter pisania, jakby nie było początku i końca, jakby się snuł wokół jakiegoś doświadczenia, cały czas nadając temu doświadczeniu nowy wymiar. Ale rzeczywiście problem jest tutaj taki, że jest to sztuka z gatunku doświadczania, że rzeczywiście pełnię jej można zrozumieć dopiero będąc na miejscu, próbując tego, nie konkretnie w tym miejscu, można wyjść w najbliższe miejsce związane z przyrodą, gdzie tylko mamy dostęp i stać się nią, aczkolwiek, no tak jak mówię, że to jest proces, który wymaga zarzucenia, patrzenia na rzeczywistość z pewnego ego, dużego ego i naszych pożądań. Raczej tutaj stawanie się przestrzenią to jest taki pomysł na to, żeby lepiej doświadczyć przyrody, czyli jakby wysunięcie tej przestrzeni i przyrody na plan pierwszy.
No tutaj w ogóle cały film ułożony jest w taki bardzo szczególny rytm. Z jednej strony rodzaj przypominania sobie przeszłości, jakiegoś doświadczenia teraźniejszości, myślenie o tym, co będzie w przyszłości, prawda? Ten czas jest istotny. Z drugiej ta zmieniająca się pogoda, zmieniający się rytm także muzyki, która się pojawia. Powiedziałbym, że to jest też taki film, w którym my, słuchacze, ale też bohaterki tego filmu jakoś się odradzają. Zaczynamy bardzo, powiedziałbym, tacy mali i zduszeni, ale koniec tego filmu to jest rodzaj skrzydeł, których się dostaje.
Zdecydowanie tak, to mieliśmy trzy lokalizacje i te trzy lokalizacje mają z perspektywy psychologicznej i performatywnej ogromne znaczenie. To znaczy pierwsza, którą wchodzimy, dopiero zaczynamy wchodzić w przyrodę i tam rzeczywiście były taki mocno krajobraz skalny, tak, twardy i morski. Jeszcze do tego dosyć zimna, marcowa pogoda w tamtym roku kręciliśmy.
Raczej zachmurzenie pełne.
Dokładnie. I to jest bardzo taki surowy klimat i trzeba mocno popracować, żeby wejść w niego. To oznaczało dosłownie, że musiałyśmy być blisko ciałem i skał, i poznać ich fakturę i wody. Wręcz zanurzałyśmy się w tej wodzie do pasa, tyle na ile nam pozwalały wodery. I to jest taki pierwszy kontakt, ale on pozwala rozumieć, jak mamy myśleć o przestrzeni, czyli że czekamy, że ten czas, nabrać tego czasu, kiedy jest przypływ, odpływ.
A też ta przyroda jakby cię przenika. Tam też padają takie sformułowania i słowa, prawda?
Zdecydowanie. To jest przedziwne, bo jakby dostaje się dużo odpowiedzi na temat. Ja wchodziłam tego pierwszego dnia w tę przyrodę z tematem, że przecież skała jest twarda, a woda jest miękka. Ale doświadczając, okazało się, że to nie jest takie oczywiste. To znaczy, że wchodząc w kontakt ze skałą, można poczuć jej miękkość i dotykając jej, próbując się na nią wspiąć, złapać ten kontakt, zaczepić się, czyli jest tam możliwość takiego kontaktu miększego. Natomiast woda przy jej uderzeniach, przy jej surowości nieraz stawała się tak twarda jak ściana skalna.
Potęga niektórych fal, są takie sekwencje, jest nieprawdopodobne. Wydaje się, że za chwilę bohaterki tej kontemplacji po prostu zostaną pochłonięte przez ten żywioł.
Zdecydowanie był taki potencjał.
Pozwól trochę muzyki, za chwilę wrócimy do rozmowy. Chciałbym, byś opowiedziała, jak taki film się tworzy. To wcale nie jest takie proste. Przypominam Państwu, Marta Bury, aktorka, tancerka, choreografka, jest dzisiaj gościnią audycji Radiowy Kinematograf. Rozmawiamy o filmie kontemplacyjnym Życie z kamienia, dzikie, surowe i wspaniałe. To film zrealizowany w Szkocji, nad wybrzeżem Morza Północnego. Ja bym powiedział, że to jest taka opowieść o odnalezionej harmonii. Taka opowieść o tym, w jaki sposób spotkać się z sobą samym przez doświadczenie, to strasznie banalnie zabrzmi, przez doświadczenie wody, skały, wiatru, tego wszystkiego, co nas otacza. Nic nadzwyczajnego. Doświadczamy tego, powiedzielibyśmy, codziennie, tylko z marną świadomością.
Dokładnie. Brzmi to bardzo prosto, bo i też przepis na radość i szczęście jest bardzo prosty. Wystarczy po prostu otworzyć oczy, uszy i być w tej chwili i zobaczyć, jakie to jest piękno, no zachwycające piękno krajobrazów, których jest na naszej planecie naprawdę wiele.
A tutaj mamy do czynienia z bardzo surowym pięknem. To naprawdę nie jest...
W bardzo surowym, ale okazało się, że jak ubrałam ten taki czapeczkę rybacką i te wodery, to ja się poczułam, jakbym ja raczej była do Szkocji przypisana. Co myślę, zawsze myślałam, że jakieś tropiki, gorąco, jakaś plaża, a nie. Rzeczywiście ten trzaskające morze o skały jest po prostu no, niesamowitą, ma energię, siłę i coś pięknego to jest, coś pięknego.
Te trzy kobiece postaci pojawiają się na wybrzeżu, dotykają skał, w jakim sensie dotykają wiatru, ale także w pewnym momencie przechodzą w rodzaj tańca. To też jakaś choreografia bardzo interesująca i ciekawa. Rozumiem, że dla ciebie to naturalny żywioł, ale też domyślam się, że to był rodzaj improwizacji, że to nie jest przygotowana choreografia.
To była improwizacja, aczkolwiek no, ja jestem tancerką, Anka Dako jest tancerką, Shani może mniej, ale to znowu jest ruch i taniec jest czymś naturalnym, więc tak mocno wyzwalające instynkty ludzkie przestrzeń no powoduje, że konsekwencją jest też ruch. Ruch, który przy takim wietrze, przy takim szumie morza, pisku ptaków, jest też, przeradza się w taniec po prostu.
Tak jak powiedziałem, ten film ogląda się no właśnie bardzo głęboko zanurzając w atmosferę, która mu towarzyszy. Bardzo mnie interesuje, jak taki film powstaje, bo efekt końcowy, rzecz jasna, to także montaż, to także dołożenie tych wszystkich walorów, jak muzyka na przykład i dźwięki. Ale w czasie realizacji, w tak trudnych warunkach, gdy nie słyszy postać na ekranie tego, co mówi narrator, który później będzie jakby prowadził ten cały ciąg słów i myśli, to chyba jest trudna sytuacja.
No i okazuje się, że nie jest to trudna sytuacja, ale żeby nie było tak prosto, to tak naprawdę przygotowanie takiego filmu dla Ani Dako oznaczało na pewno rok przygotowań. Przede wszystkim jej praca doktorska na temat metody Felt Thinking, czyli myślenia przez odczuwanie otoczenia. To tam dużo się też działo. To były lata przygotowań, ale też ona wybierała lokalizacje. Sama w tych lokalizacjach wcześniej była. Sama próbowała kręcić krajobraz, patrzeć z której strony jak i co do niej mówi. To ona przygotowywała kolejność tych lokalizacji. Ona wybrała mnie i Shani do pracy, a ona z nami już pracuje no ze mną 6 lat. Shani pewnie też kilka lat z nią pracuje w ten sposób, w ruchu.
Ty tu ważna postać, operator. Sobie, że wykonał naprawdę niebywałą pracę. Jeżeli mówisz, że to jeden tylko operator, jedna kamera wam towarzyszyła, to jestem pełen podziwu.
Generalnie głównie to Tao Li Tan, operator, który współpracuje na co dzień, no z wieloma oczywiście grupami, ale też to, co nas interesuje, ze Szkockim Teatrem Tańca. Przepiękne filmy kręci dla tego teatru. No i tutaj rzeczywiście on był głównym operatorem. Ania dokręcała niektóre sceny, ale w związku z tym, że sama była performerką, to oddała tę rolę Tao. Tao, człowiek o bardzo młody, ale o niesamowitym wyczuciu, o niesamowitej kulturze bycia w przyrodzie, ale też poruszania się w sztuce i wśród performerów. Jego technika, często podchodził do nas na odległość, nie wiem, ręki i szedł też po skałach, z tym sprzętem, patrząc w okiem kamery, jednocześnie pokonywał te same niebezpieczne miejsca, co my. Był w takim ciszy i w takim spokoju, że my generalnie nie zauważałyśmy jego obecności. To znaczy nic, co się działo, nie było robione pod oko kamery. On po prostu podążał za nami i był świadkiem tego, co się wydarzało.
Trudno się wprowadzić w taki stan. Myślę sobie, że zawodowi aktorzy potrafią to robić, bo właśnie do tego są przygotowywani przez szkoły filmowe i rozmaite ćwiczenia i techniki. Zastanawiam się, jak tutaj, w tak trudnych warunkach, znaleźć jednak w sobie taką gotowość do tego typu zadania, ja go nazwę aktorskiego czy tanecznego, ale może się mylę, może tutaj jednak jakaś spontaniczność bierze górę.
Szczerze mówiąc, to jest tylko spontaniczność i to jest granie typu dziecko przed ekranem albo zwierzę przed ekranem. To znaczy, że byłyśmy w swoim działaniu i na tyle zajęte tym, co miałyśmy dla siebie do zrobienia, że nawet nie wiem, któroplanowe, trzecioplanowe czy czwartoplanowe było to, że jesteśmy na planie filmowym też. To nie miało większego znaczenia. Po prostu zgodziłyśmy się na to, żeby ktoś nas obserwował. Natomiast...
Cinema verite trochę.
Coś takiego było, że same zadania się pokazywały. Dla nas najważniejsze było, jakbyśmy byli takimi archeologami ciała, czy naukowcami, którzy poszukują znaczenia ciała gdzieś tam pomiędzy tymi skałami albo między tymi falami. I to nas na tyle zajmowało i czułyśmy się tak zaciekawione odkrywaniem tego, czym jest ciało w przyrodzie, że po prostu to był dla nas główny temat.
No bardzo to ciekawe wszystko. Ten film powstał w ramach rezydencji artystycznej.
Ten film powstał w ramach rezydencji artystycznej, czyli tego, że Ania jest też niezależnym twórcą w Szkocji. Dzielimy bardzo losy jako niezależni twórcy i finansowe, i organizacyjne. I okazuje się, że to nie ma większego znaczenia, czy jest to Szkocja, czy jest to Rzeszów. Jest dosyć trudno realizować, prawie z własnych środków zrealizowała ten film Ania. Teraz pokazujemy go w ramach dotacji, którą nasza Fundacja Teatr Odela uzyskała od prezydenta miasta, 2-letnią dotację na program Przestrzeń Miejska Sztuka Taniec naszego autorstwa i film jest jednym z wydarzeń, na które zapraszamy Państwa. Natomiast natomiast sam film powstał, można powiedzieć, ze środków własnych artystki. Tak to jest teraz.
Film kontemplacyjny, proszę Państwa. Będzie można go zobaczyć już niebawem w rzeszowskich piwnicach.
Tak, bardzo serdecznie zapraszam, dlatego że jest to nie tylko film, ale możliwość doświadczania przepięknych okoliczności przyrody i być może zastanowienia się nad tym, kim się jest w obliczu tej przyrody.
Zachęcam Państwa, proszę obejrzeć koniecznie film Życie z kamienia, dzikie, surowe, wspaniałe. Marta Bury jest współautorką tego obrazu zapraszamy do rzeszowskich piwnic. Projekcja już jest przewidziana, tak? 19 czerwca.
19 czerwca o godzinie 17:30, później rozmowa z reżyserką, z Anią Dako. Zmieniliśmy godzinę specjalnie dlatego, że później jest festiwal Rzeszów OFF i tego dokładnie dnia jest spektakl Kocham Balet, więc tak sobie wyobrażamy, że można przyjść na film, porozmawiać z reżyserką, po czym przejść do Siemaszkowej i obejrzeć Kocham Balet. Bardzo Państwa do tego zapraszamy.
To proszę koniecznie wziąć sobie tę radę do serca. Marta Bury, bardzo Ci dziękuję za spotkanie bardzo. I za rozmowę.